Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Marzena Dudziuk-Koluch, filozofka, nauczycielka w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, pomysłodawczyni i organizatorka Festiwalu Filmu Filozoficznego. Dzień dobry, pani Marzeno.
Dzień dobry, witam Państwa.
W Staromiejskim Centrum Kultury trwa Festiwal Filmu Filozoficznego. Jest to już 13. edycja wydarzenia, ale w tym roku otwierają się Państwo na zupełnie innego, bo młodego odbiorcę. Skąd taki pomysł i skąd taka potrzeba u organizatorów?
Bardzo dziękuję, że właśnie pani podkreśliła to, że w tym roku kierujemy się w stronę młodego człowieka, ponieważ po tym czasie zamknięcia, pandemii i wielu teraz niestety niezbyt dobrych rzeczy, które się dzieją, młodzi ludzie mają taką blokadę w mówieniu o tym, co tak naprawdę ich dotyczy. Jak na to reagować. I sama możliwość spotkania wydaje mi się, że jest czymś najfantastyczniejszym, a rozmowa o tym, co kogoś tak naprawdę interesuje, co go dotyka, czy dotyczy, jest rzeczą bezcenną dla nas.
Czyli ideą festiwalu jest przede wszystkim rozmowa właśnie, czy być może spotkanie z młodym odbiorcą przy filmie filozoficznym, który też bardzo często prawi o życiu.
Wydaje mi się, że jeden i drugi aspekt tutaj bierzemy pod uwagę, ale priorytetem jest jednak spotkanie, rozmowa przy tematach, które w jakimś mierze dotyczą młodego człowieka, z którymi zgłasza się do nas. Mm-hmm. Prowadzę zajęcia dydaktyczne właśnie u nas w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży. I młodzi ludzie mówią bardzo ciekawe rzeczy, nie będąc przymuszani żadną jakąś.
To proszę właśnie powiedzieć, o tym, że, z jakimi problemami borykają się młodzi ludzie.
Tak, jest na przykład kwestia związana z dużym problemem, jeżeli chodzi o klimat. Wręcz mówimy o takiej depresji klimatycznej. Młodzi ludzie bardzo się martwią o to, co mogą zrobić, jak mogą to zrobić, żeby ten klimat, planetę, mówiąc tak dosyć ogólnie, uratować. Stąd jakby też pomysł na sprowadzenie filmu Genesis 2.0. To bardzo ciekawy film, który właśnie odpowiada albo próbuje zadać pytania na ten temat, co właściwie robimy ze środowiskiem, w jaki sposób, nie w sposób absolutnie fanatyczny, bo jakby stronimy też od pewnych bardzo skrajnych postaw, ale stawia takie pytania, dokąd właściwie zmierzamy, czy w tym filmie pada takie bardzo ciekawe zdanie, że właściwie robimy to wszystko, twórcy, którzy tam zabierają głos, twórcy genetyki, inżynierii genetycznej mówią, że muszą poprawić dzieło Boga, prawda? Albo, że tutaj ten świat nie jest doskonały, więc my jesteśmy po to, by go udoskonalać. Stąd będziemy klonować mamuta. Tylko pytanie, czy w ogóle potrzebujemy sklonowanego mamuta, jak on wpłynie na cały ekosystem. I bardzo ciekawe rzeczy, nie wiem, o klonowaniu ulubionych pupili, które po prostu odeszły. I pytanie, czy należy je przywracać, bo ci, którzy chcą je przywracać do życia, jednak myślą, że to wrócą te same ich pupile i psiaki, koty. Więc tam jest bardzo dużo pytań, które wydaje mi się generują te filmy, a ten film wybrany przez nas zwłaszcza.
Wiek adolescencji to wiek zadawania pytań, często trudnych pytań, no i stawiania też rozmówcy w kontrze, bo musi się on zmierzyć z tym pytaniem i poszukać odpowiedzi. Natomiast to jest taka cecha, która jest zauważalna już od wielu lat. Natomiast coś, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilku, czy też nawet i kilkunastu lat, to fakt, że tego młodego człowieka zaczynają otaczać różnego rodzaju zmiany. Choćby już wspomniane przez panią zmiany klimatyczne, ale też młody człowiek jest świadkiem takich traumatycznych wydarzeń, jak choćby pandemia, czy wybuch wojny w Ukrainie. No więc w jaki sposób filmy filozoficzne pomagają tym młodym ludziom odnaleźć się w tym szybko pędzącym świecie zmian? Bo w opisie festiwalu przeczytamy tak. Program festiwalu odpowiada na potrzeby młodego człowieka w zakresie zmieniającej się tak szybko rzeczywistości. No więc w jaki sposób program festiwalu odpowiada na te potrzeby młodych ludzi?
Po pierwsze podejmuje te zagadnienia, które wychodzą wprost od młodego człowieka. Tym razem też edycja w sumie po raz pierwszy została programowana absolutnie przez młodych ludzi. To 20-30-latkowie, którzy przyszli z pewnym programem już gotowym. naukowym i zaczęliśmy rozmowę, co z tego możemy wspólnie stworzyć. Więc po pierwsze ta sprawa. Dobór też osób, które komentują filmy, które są specjalistami w danej dziedzinie. To są i filozofowie, ale też filmoznawcy, albo po prostu miłośnicy jakby w ogóle kinematografii, osoby, które są bardzo wrażliwe jakby na społeczne zmiany. Więc wydaje mi się, że też dobór gości, który jakby temu towarzyszy i same filmy, które biorą pod uwagę te doświadczenia młodego człowieka i możliwe pytania, które tam są i też możliwe odpowiedzi. Więc ten zakres i pewne możliwe narracje są tam, więc to są pewne drogowskazy, wskazówki i pewne prowokujące tezy, bo wydaje mi się, że ostatnio młody człowiek często przychodzi prosząc o gotowe rozwiązania, tak? Znaczy ja się nie dziwię, to zagubienie w takiej ilości bodźców jest dosyć naturalne, ale przychodzi tak jakby żądając, że tutaj pozna już gotową odpowiedź na coś, co możemy zrobić, ale podajcie mi to. A naszym zadaniem jest zupełnie coś innego.
Czyli co stawiacie sobie za cel?
Celem jest pobudzenie do myślenia. To znaczy postaranie się o taką sytuację intelektualną czy doświadczalną, żeby młody człowiek był w stanie sam znaleźć krytyczne narzędzia do ocenienia tego, co ogląda, w czym bierze udział i jak właściwie powinien rozmawiać na pewne tematy. My oczywiście staramy się dostarczać różnych wzorców, ale to młody człowiek musi starać się wytworzyć taki krytyczny zmysł. Co odrzucić, a co nie, że jednak nie wszystko, co jest podane w takim mainstreamowym sosie, i jest warte uwagi, że czasem trzeba coś poszukać, coś zanegować. Mm-hmm. Ja mam takie bardzo sokratejskie myślenie w ogóle o rozmowie, o spotkaniu z człowiekiem. Więc jakby to jest tym przesiąknięte.
No właśnie, bo to, o czym pani opowiada, to, co dostarcza Festiwal Młodemu Odbiorcy, to przede wszystkim takie filozoficzne podejście do świata. Filozofii chyba brak młodym ludziom. Takiego spojrzenia krytycznego, otwartego, takiego też umiejętnego podejścia do różnego rodzaju problemowych spraw. Z czego, jak pani myśli, wynika brak tych umiejętności u młodych ludzi?
Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo duży nacisk na realizację jakichś programów niepołączonych ze sobą, jeżeli chodzi o system edukacji właściwie żadnym spoiwem, że młodzi ludzie nie mają czasu, oprócz przyjmowania wiedzy na takie trawienie jej, na przedyskutowanie. Tak naprawdę nie potrzebasz takiej ilości wiedzy, żeby być człowiekiem mądrym czy intelektualnie sprawnym. Bardziej chodzi o to, żeby to zostało też przez taki czynnik empatii, ta cała wiedza jakoś przetworzona. Bo wydaje mi się, że to jest taka sucha wiedza, teoria, gdzie ci młodzi ludzie nie mogą nawet zderzyć się podczas dyskusji. To są treści podawane, nie wiem, historia i nie wiem, na lekcjach mojej córki dzieci uczą się, jak przejść z systemu, nie wiem, że między wiekiem przed Chrystusem, a wiekiem po Chrystusie, jaka jest ilość lat. Z tym, że ja się zadaję to pytanie, znaczy raczej wydaje mi się, że powinno to być coś innego, bo to są działania logiczne, to powinno być na matematyce. Nie bardzo rozumiem w ogóle zasadność programu edukacji, ale to jest jakby zupełnie inne. Wydaje mi się, że po prostu nie ma w systemie edukacji przestrzeni do wolnej dyskusji, do tego, żeby dzieciaki się pozderzały ze swoimi myślami, żeby pokłóciły się, żeby nawet bez wiedzy na temat tego, nie wiem, co powiedział Kant, Arystoteles, doszły do tego, że one właściwie mówią tymi samymi słowami. Że to są też te doświadczenia, które opisali starożytni. Że to właściwie jest wszystko jedna taka wspólna wiedza, możliwa jakby dla każdego.
Czy myśli pani, że brak tych umiejętności, o których właśnie teraz rozmawiamy, może prowadzić też do złego stanu psychicznego dzieci i młodzieży? Bo tak sobie myślę, kiedy pani słucham, że bardzo często, kiedy mowa o takiej krytycznej dyskusji, o w ogóle wymianie zdań, to dzieci czy też młodzi ludzie wszystkie krytyczne uwagi bardzo przyjmują do siebie, nie potrafią sobie z nimi poradzić, nie wiedzą, czym jest asertywność, a jeśli wiedzą, to nie potrafią zastosować jej w praktyce, więc być może tutaj tkwi cały clue problemu, że może potrzeba po prostu dzieciom filozofii w edukacji.
Wydaje mi się, że bardzo, bardzo pomogłaby wesprzeć ich rozwój i emocjonalny, i intelektualny. Dlatego, że to są takie treści, które pozwalają dziecku myśleć z dużym dystansem o świecie. Pozwalają utworzyć taką bezpieczną przestrzeń. Powiedzenia, prawda, jest pauza, stop, klatka. ja się temu przyjrzę, tak? A nie wchodzę, nie dostaję ciągle jakichś okropnych cięgów za słowa, które często są podawane bardzo bezmyślnie, tak? Dzieci cytują filmy, kreskówki, reklamy, co gorsza. I mówią takim językiem bardzo nieswoim. Dopiero po jakimś czasie, jak ja staram się też rozmawiać z dzieciakami przefajnymi, z którymi już kolejny rok rozmawiam, to dopiero tworzy się taki jakiś język, że my w ogóle zaczynamy się rozumieć. Oni wiedzą, co ja do nich mówię. Ja zaczynam rozumieć, co oni mówią do mnie. Oczywiście na to potrzeba czasu, ale wydaje mi się, że w edukacji musi być taki czas. Mm-hmm. Musi być taka przestrzeń. Stąd w ogóle powiem przy okazji, bo wyniknęła dzięki naszej rozmowie, podczas ferii w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży mamy taką edycję pod tytułem, edycję ferii pod tytułem Mamy czas. I nie kryją się za tym jakieś już gotowe programy. Jak zawsze staraliśmy się dzieci zająć od godziny, prawda, 9 do 15. Bez przerwy te dzieci po prostu były atakowane intelektualnie i naprawdę artystycznie. Więc teraz idziemy jakby od tej drugiej strony. Pytamy ich potrzeby. Będziemy stwarzać warunki, by się nudzili. Tak? Bardzo się tego doświadczenia boimy, bo dzieci nie lubią się nudzić, ale chcemy troszeczkę z tym tematem poeksperymentować, że po prostu mamy czas. Mamy czas dla siebie. To są ferie. Nie możemy jakby znowu zakłócić się w jakieś programy, bo my coś musimy. Nic nie musimy. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo piękna idea, która jakoś tak powstała podczas rozmów. I chyba każdy tego potrzebuje. I dorośli, i dzieci. Czasu. Czasu dla siebie.
To czekamy, szanowni państwo, do ferii i będziemy pytać o rezultaty tych spotkań z młodymi ludźmi, podczas których będą się państwo wspólnie nudzić. No tak, nuda to jest takie pojęcie, które bardzo jest nielubiane przez dzieci, no więc zobaczymy, jak sobie z tą nudą poradzą. A tymczasem trwa festiwal filmu filozoficznego. Wspomniany już przez panią film Genesis 2.0 został zderzony z młodym odbiorcą. No więc o efekty tego zderzenia chciałabym panią podpytać, jak zareagowali na te przekazywane treści i na rozmowy, które odbywały się już po projekcji.
Gośćmi tego spotkania był tandem, duet Myśleć Głębiej. I tutaj powiem szczerze, rzeczywiście pan N i pan S, tak się tytułują nasi goście i twórcy kanału o tym samym tytule Myśleć Głębiej, byli kimś w rodzaju może nie guru, ale takimi osobami, których młodzi ludzie bardzo chętnie pytali po pierwsze o odbiór filmu, tak, jak można go skomentować, a poza tym rzeczywiście jak uporać się z taką wielością narracji na temat otaczającego nas świata, no też właśnie tych zmian klimatycznych, tych eksperymentów bioetycznych w sumie, które są obecne w filmie. Ale generalnie dyskusja była dosyć momentami szeroka. Będzie, być może zapis z niej będzie udostępniony na naszej stronie internetowej, także będzie można się też z tym efektem zapoznać bezpośrednio.
Za nami także projekcja Iskier. To z kolei animacja poklatkowa inspirowana kulturą ludową. Czy to oznacza, że dedykowana już nieco młodszym odbiorcom?
Tak, to bardzo urocza animacja poklatkowa stworzona przez Joasię Miczałowską i Agnieszkę Polańską w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta Krakowa. I to jest bardzo ciekawy film, dlatego że on też nie wprost mówi o procesie dojrzewania, o tym, że każdy powinien stanąć na wprost z takim właśnie niedźwiedziem, który być może uosabia, tu nie chcę interpretować dokładnie, co dziewczyny miały na myśli, ale jedną z możliwych interpretacji, przynajmniej moich, jest to, że ten niedźwiedź uosabia takie wielkie lęki, strach, z którymi wydaje mi się, że każdy się mierzy, również dorosły człowiek. I jak pięknie bohater Wojtuś tutaj pokonuje ten lęk, że staje się, prawda, z chłopca staje się mężczyzną. To jest bardzo symboliczne, dlatego że teraz mamy takie poczucie, że gdzieś też te takie postawy, które właśnie wywodzą się z kultury ludowej, że mężczyźni po prostu byli mężczyznami, jakoś tam dbali o poczucie bezpieczeństwa. Gdzieś to wszystko się nam troszeczkę rozmywa w tych kategoriach, a jest pewna tęsknota za tym, żeby pewne role wróciły, ja być może mówię bardzo niepopularne rzeczy, ale trochę też jest taka tęsknota za czasami, które w tych filmach ludowych, w bajkach ludowych, w tych zabawach właśnie, czy piosence o Wojtusiu z Popielnika, czy Stary Niedźwiedź Mocno Śpi, gdzieś jeszcze tkwią z naszego dzieciństwa. Takie po prostu tęsknoty.
Mm-hmm. Skoro to jest festiwal filmu filozoficznego, to o ekranizację tychże tematów chciałabym panią podpytać, ale zanim do tego, to jeszcze takie pytanie otwierające. Czym jest kino filozoficzne?
Kino filozoficzne jest w moim odczuciu kinem, które zadaje te same pytania, co filozofia, czyli i bierze się z podziwu nad światem, zaskoczenia, ale też cierpienia. Generalnie ma tą samą genezę, natomiast ma dodatkowe jakby środki. Kino ma wspaniałe środki wizualne. Jest muzyka, ta synteza sztuk jakby pozwala przenieść abstrakcję w bardzo ciekawy konkret wizualny. I najwyższa próba jakby zrealizowania tego jest jakby tematem wielu jakby edycji festiwalu.
Czy sporo filmów filozoficznych dla dzieci?
Wydaje mi się, że możemy się tutaj przyjrzeć bardzo wielu próbom i w kinie polskim, ale też w kinie azjatyckim znajdujemy bardzo dużo inspiracji dotyczących głównie relacji między rówieśnikami, ale też poznawania prawdy, czym właściwie te zagadkowe rzeczy, które można w jakichś zabawach czy grach detektywistycznych ukryć. Więc gdzieś wydaje mi się jest bardzo dużo takich możliwości, żeby filmy dla dzieci móc interpretować z takiej filozoficznej perspektywy.
Ale na festiwal filmów filozoficznych trzeba wybrać jakieś konkretne. No więc jakim kluczem się pani posługuje? Gdzie szuka tych filmów?
Mamy też kilku programerów, którzy bardziej są zaznajomieni z kinem młodzieżowym i dziecięcym. Więc tutaj powiem szczerze, że ja też otwieram się na tą nową kinematografię, jednak bardziej byłam zainteresowana do tej pory po prostu filmami dla wszystkich, ale powyżej, prawda, 18+. Jak to się mówi, więc sama też staram się szukać, jeżdżąc na festiwale filmowe, czy przeglądając też znakomite zasoby tutaj, czy festiwalu, Krakowskiego Festiwalu Filmowego, czy też festiwalu Era Nowe Horyzonty. Tam jest bardzo dużo bardzo ciekawych i ambitnych propozycji dla młodych ludzi.
No dobrze, pokazy filmów już za nami, ale w ramach Festiwalu Filmu Filozoficznego będą także odbywać się spotkania z młodymi ludźmi i warsztatami. I przed nami właściwie już weekend wieńczący festiwal, 16 i 17 grudnia. Co się będzie wówczas działo?
Tutaj mamy taką niezwykłą chęć przedstawienia dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej w sposób taki bardzo interaktywny. Tutaj zabierzemy dzieci i ich rodziców. Mamy nadzieję, że to będzie takie wspólne, rodzinne działanie w głąb wiersza. Znaczy dzieci będą udźwiękawiać ten wiersz, będą wchodzić w gotowe struktury plastyczne, które stworzy Joasia Miczałowska, która również była odpowiedzialna za scenografię do filmu Iskierka. Będzie można tego wiersza dotknąć. Kamień, prawda? Jak nam się, czy można zaglądać do wnętrza kamienia? Jak on oddycha, czy w ogóle jest w nim jakieś życie. To wszystko jest taka droga podróż, którą mam nadzieję, że uda się wszystkich zabrać, a poza tym oswoić tą poezję, która jest bardzo jednak trudna, dla mnie również. Jest to też dla mnie jakieś takie odkrycie, mam nadzieję, wiersza w sposób bardzo praktyczny, chociaż może to słowo nie jest najbardziej szczęśliwe, ale w taki doświadczalny sposób.
Dzieci spotykają się z poezją już w szkole podstawowej, ale są to jakieś wybrane i zapisane w program edukacji wczesnoszkolnej wierszyki Jachowicza choćby, czy Konopnickiej, twórczości Szymborskiej raczej rzadko można spotkać. Więc rozumiem, że tego typu spotkania mają właśnie na celu oswoić tę poezję współczesną, trudną w odbiorze młodym ludziom.
Tak, tym bardziej, że wiersze Wisławy Szymborskiej mają bardzo duży potencjał filozoficzny. One są, a też pozwalają wybrać pewną drogę dostępu do tej poezji. Wybraliśmy drugi wiersz, niektórzy lubią poezję. Właśnie tak też prowokacyjnie, że zawsze będą ci niektórzy. I my nie apelujemy do wszystkich, my apelujemy do tych, którzy chcą być tymi niektórymi. W związku z tym niektórzy lubią poezję, więc zobaczymy, czy kogoś zarazimy tą chęcią czytania, interpretowania. Wydaje mi się, że to jest tak filozoficzna czynność, rozmowa i siedzenie nad wierszem, co zrozumiałeś. A o czym to w ogóle było? Dlaczego w ogóle to jest tak napisane? Ja nie rozumiem tej metafory. Więc już to jest ten piękny moment, gdzie zaczynamy odkrywać nasz poziom jakby doświadczenia świata. To jest, poezja dla mnie jest taką jedną z najbardziej wyrafinowanych, ale też niezwykle wrażliwych form doświadczenia świata. Mhm. Ja nadal jestem jakby przed tym doświadczeniem poezji. Wydaje mi się, że nie dorosłam do poezji. Ciągle jakby jestem przed. Więc wydaje mi się, że im wcześniej zaczniemy uczyć się czytać poezję i czytać pomiędzy wierszami też siebie, to będzie zdecydowanie lepiej z nami.
Poezja będzie w sobotę, a w niedzielę będzie fantazja.
Tak, tutaj mamy nadzieję na dużą, burzliwą dyskusję na temat końca fantazji, tego, że ciągle coś kalkujemy, że nie jesteśmy w stanie wydobyć z własnej wyobraźni, z naszych ponoć niezwykłych umysłów, zupełnie nowe przestrzenie, nowych bohaterów i nowe historie. Więc to troszeczkę tak może brzmi apokaliptycznie, że tej wyobraźni nie ma z nas, ale może właśnie ktoś nas przekona, że ta wyobraźnia jest właśnie w bardzo dobrym momencie, że wystarczy ją tylko jakoś uaktywnić i zaczną powstawać nowe rzeczy.
W niedzielę Światy możliwe, Światy niemożliwe pod takim tytułem odbywać się będą te spotkania i będzie tych spotkań dwa.
Tak, pierwszym z gości będzie Jakub Piwowarczyk, który zmierzy się z uniwersum Marvela w tym znaczeniu, że zada też kluczowe pytanie właśnie, jak jest tworzona ta cała narracja marvelowska, dlaczego powstaje tak wiele wersji tych samych ukochanych naszych bohaterów, a dlaczego nie powstają inni bohaterowie, czemu ich nie ma, dlaczego tłumaczenie świata sprowadza się do jakiejś interpretacji biologiczno-naukowych, czemu nie ma tam metafizyki, czemu nie ma tam niewytłumaczalności. Dlaczego gdzieś to się podziało? Więc tutaj Kuba, myślę, że wbije kij w mrowisko dla tych wszystkich, którzy są takimi fanami wielu filmów animowanych, ale jakby które ciągle są remake'ami albo czymś w tym rodzaju. Natomiast Michał Ochnik napisał znakomitą dla nas książkę, remake Apokalipsa Popkultury. I to będzie właśnie to spotkanie też bardzo przez nas wyczekiwane, dotyczące też zjawiska tego, co się dzieje we współczesnym świecie, jak działają korporacje, jak artyści reagują na ten związek, prawda, między pewnym ograniczeniem wolności twórczej, a jednak potrzebą tworzenia.
To są bardzo poważne treści, o których pani opowiada. Do jakiego odbiorcy są kierowane?
Te wydarzenia już niedzielne są raczej kierowane do osób powyżej 15 roku życia. To czy myślę, że tutaj też nie ma jakichś takich znaczących ograniczeń, ale wydaje mi się, że to już są odbiorcy, którzy mają pewną wiedzę, którzy przede wszystkim z pasji oglądania tych filmów i czytania komiksów mają pewną taką wiedzę, do której będziemy się odnosić, tak? No bo to będą konkretne przykłady, będziemy absolutnie pracować na konkretnych obrazach filmowych i obrazach i treściach komiksowych. Mhm.
Czyli reasumując, można powiedzieć, że 13. edycja Festiwalu Filmu Filozoficznego to takie wydarzenie interdyscyplinarne, bo łączy filozofię, łączy literaturę, łączy poezję, no i przede wszystkim łączy film. Więc wiele dziedzin będzie można spotkać podczas tego festiwalu. Zaczęłyśmy naszą rozmowę od młodego człowieka, któremu to wydarzenie właśnie jest dedykowane i od pytań, które często pani, ten młody człowiek w Staromiejskim Centrum Kultury podczas prowadzonych przez panią zajęć zadaje. No więc gdyby trzeba było odpowiedzieć na takie pytanie, jaki będzie nowy świat, nowe uniwersum młodego człowieka, młodych ludzi, to umiałaby pani postawić odpowiedź?
Wydaje mi się, że przyłączyłabym się do tego pytania. Dlatego, że to jest pewien początek drogi. Skończyły się nasze, wydaje mi się, takie narracje, które były dla nas oczywiste, że był pewien porządek świata. Coś było jednoznacznie dobre, coś było jednoznacznie złe. Mieliśmy więcej punktów odniesienia, takich stałych. Teraz one bardzo się ograniczyły. Jest ich mniej, a z drugiej strony jest wysyp bardzo wielu koncepcji, wielu niesprawdzonych koncepcji, jak żyć, w jakim kierunku iść, kim powinien być ten młody człowiek, jak zachować się w stosunku do tych nowych wzorców, które też powstają na styku sztucznej inteligencji, a człowieka, do jakiego momentu możemy dopuścić tą ingerencję jakby we własne struktury poznawcze, we własne poznanie i doświadczenie. Więc wydaje mi się, że ja przyłączyłabym się tutaj do tego pytania, w jakim kierunku zmierzamy, ale byłabym bardziej krytyczna do tych wszystkich propozycji i rozwiązań. Starałabym się znaleźć coś stałego, coś na styku relacji międzyludzkich, nic materialnego, a coś takiego bardziej w przestrzeni duchowo, intelektualno.
Filozoficznej.
Tak.
Pani Marzena Dudziuk-Koluch, filozofka, nauczycielka w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, pomysłodawczyni i organizatorka Festiwalu Filmu Filozoficznego, była dziś moją i Państwa gościnią. Pani Marzena, bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.